Cześć, witam Was w dzisiejszym pierwszym odcinku czwartego sezonu The Self-Love Edit Podcast. Dla tych, którzy są tu nowi i dla przypomnienia, ja nazywam się Suzana i od 2019 roku prowadzę ten podcast. Wracam do Was teraz tak naprawdę po półtorarocznej przerwie, I bardzo się cieszę. W ogóle wiecie co? Zabierałam się za ten odcinek dosłownie jak sójka za morze. Mam wrażenie, że już tyle razy nagrałam pierwszy odcinek czwartego sezonu i za każdym razem go usuwałam, chociaż w pełni przeszedł przez postprodukcję i tak dalej, bo po prostu czułam, że to nie jest to, że brakuje mi jakiegoś takiego, takiej iskry w nim i że jeszcze nie do końca wiedziałam, jak chciałabym, żeby dalej ten sezon się potoczył, jak chciałabym dalej tworzyć content w ramach tego podcastu, bo mam wrażenie, że zaczęłam go tak z takiego kopyta. Że wiecie, jakby miałam jakiś tam plan na to, że zapraszałam też tych gości, z którymi dyskutowałam i rozmawiałam i myślę, że właśnie dzięki temu ten program zdobył taką popularność, którą miał i gdzieś tam też taką sympatię, a poczułam, że ten format już mnie, nie zrozumcie źle, trochę nie interesuje. To znaczy, to nie jest tak, że mnie nie interesują rozmowy z gośćmi, tylko właśnie zauważyłam, że sama do końca nie wiem, o czym bym chciała rozmawiać, bo po prostu też w ciągu ostatnich półtorej roku tyle się u mnie w życiu wydarzyło i mogę chyba nawet powiedzieć zmieniło, że jakoś tak to nie było takie jakby kontynuowanie tego w taki sposób, jaki to robiłam, nie byłoby dla mnie takim autentycznym, jak kiedy robiłam to wcześniej. No i właśnie tak się zastanawiałam, czy ja teraz powinnam usiąść i dać wam update, co się wydarzyło, co się w ogóle dzieje, gdzie jestem, co w ogóle w życiu robię, czy po prostu powinnam od razu, wiecie, walnąć jakiś odcinek na jakiś duży, ważny temat albo jeszcze z jakimś gościem, bo nie wiedziałam, czego ode mnie oczekujecie. Myślę też, że jeżeli chodzi o moje social media, to w ostatnim czasie no dużo się zmieniło, bo jednak zawsze działałam tak jakby po prostu organicznie, no nie jakby postowałam to, co mi się podoba i to, co się rzeczywiście u mnie w życiu dzieje i to się poniekąd nie zmieniło, tylko tak naprawdę ograniczyłam się stricte do postowania jakby kontentu jeździeckiego, przynajmniej na moim Instagramie, no TikToku to tak czy tak, no bo jakby dzięki TikTokowi to się w tej branży jeździeckiej też tak rozwinęłam, a ten Instagram też został głównie przyjęty przez kontent jeździecki i to nie jest tak, że to jest jedyna rzecz, która się u mnie w życiu dzieje, tylko też zrozumiałam, że sprawia mi to dużą przyjemność, że lubię być tą influencerką jeździecką, którą właśnie w tej niszy jestem i że dzięki temu mogę mieć też większą równowagę w życiu, bo czułam w pewnym momencie i zresztą nadal czasami czuję taką właśnie presję tworzenia kontentu, szczególnie, że cały czas właśnie gdzieś tam z tyłu głowy chodził mi ten podcast, potem założyłam kolejny podcast, który nazywa się Hej Koniary i polecam go wszystkim osobom zainteresowanym jeździectwem. Wiadomo, prowadzę swoją firmę, pracuję nad kolejnymi projektami biznesowymi, miałam intensywny tryb treningowy, więc tego po prostu było bardzo dużo i jakoś tak dawało mi to dużo komfortu, żeby po prostu skupić się, żeby jakby nadal być tą osobą, która jest ekspresyjna w internecie, ale skupić się na koniach, także zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z Was pewnie przestało obserwować to, co robię, albo po prostu gdzieś tam przelatujecie do story. Myślę też, że teraz jak znowu pojawia się The Self-Love Edit, to gdzieś tam znajdzie się troszeczkę więcej równowagi w tym, chociaż nie ukrywam, w moim życiu oprócz na pracę i na jeździectwo nie ma za bardzo po prostu miejsca na nic innego. No i właśnie już w ogóle przed chwilą nagrałam połowę pierwszego odcinka, ale stwierdziłam, że jednak do niczego się nie nadaje, więc w tej materii zero zmian, moi drodzy. I stwierdziłam, że dobra, zacznę od nowa, ostatni raz to nagrywam i wiecie co, jak przed chwilą nagrywałam, to stwierdziłam, że nie będę wam dawać update'u, przecież to jest takie nudne, kogo to obchodzi, tylko od razu właśnie wlecę z tematem i jak go przesłuchałam, to byłam taka, nie no, to w ogóle się kupy nie klei, bo z jednej strony chciałam być mądra na jakiś temat, a z drugiej strony cały czas dla kontekstu musiałam wam coś wyjaśniać, więc stwierdziłam, że opowiem wam, to nie będzie długi odcinek, to wam od razu powiem. Po prostu chciałabym wam dać taki krótki update tego, co się u mnie działo, tak żebyście po prostu mogli być na bieżąco i mieli po prostu jakiś tam, powiedzmy, komplet informacji, bo on też będzie ważny w kolejnych odcinkach. Ale myślę, że na koniec tego wszystkiego mam dla was taką bardzo uniwersalną puentę, żeby nie było, że tylko gadam o sobie. Także zostańcie ze mną do końca, bo mam nadzieję, że to być może też po prostu będzie czymś, czego właśnie potrzebowaliście usłyszeć. No i też jakby w trakcie opowiadania wam tego, co się w ogóle u mnie działo, od razu wam powiem, jak będzie ten kolejny sezon wyglądał, o czym będą kolejne odcinki, bo jest plan, jesteśmy w trakcie nagrań i bardzo się cieszę, że mogę tu wrócić i mam nadzieję, że jesteśmy chociażby w takim samym składzie, w którym byliśmy, jak ostatnio wydawałam odcinki. Więc słuchajcie, Ogólnie to, ostatni sezon, ten trzeci, nagrywałam, jak jeszcze mieszkałam w Warszawie. Wiem, że ostatni odcinek nagrałam o tym, chyba nazwałam go, co trzeba wiedzieć przed pierwszą randką, tak trochę przyśmiewczo, w sensie przyśmiewczo, nie przyśmiewczo, żartobliwie. Wiem też, że bardzo dużo osób, pamiętam, do mnie wtedy napisało i zapytaliście o to, czy poszłam na tą randkę. Dla tych, którzy zgubili trop, nie poszłam, bo moja taka w sumie sporo starsza znajoma mnie od tego zniechęciła, jak przesłuchała tego podcastu, powiedziała, że to sługie, nie jedź tam, to będzie jakiś creep, bo dla przypomnienia chodziło o to, że typ do mnie zadzwonił, on był z Niemiec i on powiedział, czy ja bym mogła do niego przyjechać, ja miałam być w Hamburgu, a on mieszkał tak z godzinę autem od Hamburga, bo on ma jakieś poważne zaburzenia lękowe i po prostu jak ma gdzieś tam wyjeżdżać dalej od domu, to nie wiem, dostaję jakichś tam ataków paniki i tak dalej. No i wiecie, jakby miałam do tego dużo takiego zrozumienia i mega szanowałam to, że mi to powiedział, no bo rozumiem, co to znaczy mieć, czuć niepokój i tak dalej, więc absolutnie nie wzięłam tego jako żart, ani nic tak niepoważnego, ale właśnie z drugiej strony ta moja koleżanka wtedy powiedziała, że słuchaj, jakby mu zależało, to by przyjechał. Ja byłam taka, no nie do końca, jeżeli jakby nie jest zdrowy w pełni, jeżeli ma te zaburzenia lękowe, ale I get what you're saying. I też ona zwróciła mi na to uwagę, że jednak chodzi po prostu o bezpieczeństwo, że jakby nie powinnam jechać sama godzinę taksówką gdzieś poza Hamburg i spotykać się z totalnie obcym facetem. I byłam taka, well, yeah, fair enough, nie? Że to jest mi trochę za dużo, szczególnie, że wtedy nie jechałam autem, tylko leciałam samolotem. Także do randki nie doszło. Nie mam też już żadnego kontaktu z tym chłopakiem, także ten temat jest zakończony. Ale no, do czego uderzałam, to to, że w sumie kiedy ostatnio nagrywałam, to przecież mieszkałam w Warszawie i nie wiem na ile, tak mówiłam o tym, że cię przeprowadzam na pewno, także tutaj wróciłam na moją kaszubską prowincję z celem trenowania jeździectwa. I w sumie jeszcze zanim to nastąpiło, to ogólnie w moim życiu też odpadło kilku takich najbliższych mi na tamten moment życia przyjaciół. To jest też coś, o czym na pewno będę chciała z wami rozmawiać, bo zauważyłam, że jak rozmawiam o tym z kimś w moim tak życiu prywatnym, z jakimiś znajomymi, z którymi długo nie rozmawiałam, albo generalnie z ludźmi pojawia się temat przyjaciół i właśnie mówię, że ja przez takich kilka zerwań zaszłam w ostatnich latach, to zawsze to budzi zaciekawienie i okazuje się, że dużo osób ma tego rodzaju zagwozdki i problem, że jak zerwać z przyjacielem. Ja rzeczywiście musiałam przez to przejść, bo wiązało się to też z tym, co w sumie w ostatnim sezonie wielokrotnie przerabialiśmy, czyli z tym, że Suzy nie potrafiła do końca stawiać granic i w ostatnim sezonie w końcu zdałam sobie z tego sprawę i mówiłam wam o tym, że muszę nad tym pracować, że to jest coś, co chciałabym wypracować, bo niestety tych granic brakowało mi zarówno w życiu takim biznesowym, gdzie ja po prostu się zaharowywałam często, a z drugiej strony właśnie też brakowało mi ich w życiu prywatnym, zarówno pod kątem przyjaciół, jak i jakichś tam potencjalnych romantycznych relacji. I no to mi po prostu nie służyło, bo na koniec dnia już czułam, że często po prostu siedzę z taką rozładowaną baterią przez osoby, które w sumie powinny mi najwięcej tej energii dawać, albo nawet nie, że dawać, ale powinniśmy się nią nawzajem ładować. I myślę, że to dla mnie początkowo było dużym szokiem, ale rzeczywiście po jakimś tam czasie poczułam się z tym lepiej, znaczy poczułam się lżej, że powiedziała mnie, jeżeli my nie jesteśmy w stanie jakby wypracować jakiegoś kompromisu i się dogadać i zrozumieć, albo spróbować odpowiedzieć wzajemnie na swoje potrzeby każdej ze stron w tej przyjaźni, to musimy zakończyć naszą relację. I wiadomo, że to nie jest fajne ani przyjemne i wiadomo, że czasami tęskni się za tymi osobami, ale z drugiej strony czułam, że to mnie też bardzo wzmocniło jako osobę, bardzo pozytywnie wpłynęło w ogóle na moją pewność siebie, która pomimo tego, że ja jestem osobą pewną siebie i takie też raczej wrażenie sprawiam, to jednak tak wewnętrznie ona była dosyć krucha, ta pewność siebie. Myślę, że właśnie bardzo dużo jej tej pewności siebie bazowało na opinii moich bliskich osób i właśnie na stanie moich relacji, na tym, jak ja jestem przez te bliskie osoby mi postrzegana, co z jednej strony brzmi normalnie, naturalnie, a z drugiej strony trzeba pilnować, żeby to było zdrowe, a nie właśnie, żeby jakby was wykańczało, no nie? Także to był taki właśnie duży motyw, wydaje mi się idealny na ten program, także będziemy na pewno o tym rozmawiać. No i właśnie wróciłam na te Kaszuby z celem, żeby jeździć konno, żeby się rozwijać i postanowiłam, że okej, nie zamknę firmy, nie rzucę pracy tylko po to, żeby teraz jeździć konno, no bo to jest, w sensie szanuję każdego, kto, jakby to powiedzieć, decyduje się na takie ekstrema, ale I mean, I can be a little crazy, but not that crazy. I postanowiłam, że zrobię takie, taki jakby poszukam takiego middle ground, czyli pojadę w miejsce, gdzie mam najlepszą możliwą infrastrukturę taką treningową dla siebie, gdzie mogę sobie na to najbardziej pozwolić, gdzie, wiecie, jakby jestem w stanie wszędzie dojechać autem, mam spokój, mogę się skupić na rzeczach, które są ważne, i tak rzeczywiście zrobiłam. I słuchajcie, przyjechałam, pamiętam wtedy tutaj na te Kaszuby i przyjechałam z myślą o tym, że mam tu swojego trenera, on mi pomoże znaleźć konia i oczywiście ten plan poległ dosyć szybko. On mi powiedział, że on nie ma koni dla mnie do jeżdżenia, on mnie już niczego nie nauczy, mam szukać innego miejsca. I rzeczywiście byłam taka, kurde, to po co ja tu w ogóle przyjechałam, mogę zostać w Warszawie, i stwierdziłam, dobra, szukam dalej. I trafił mi się najcudowniejszy koń ever. Jeżeli właśnie mnie obserwujecie, to wiecie, że przez no, prawie rok trenowałam i startowałam na takim ogierze fryzyjskim o imieniu Aki. I to jest koń, w którym się totalnie zakochałam i totalnie trafił swój na swego i miałam super czas z nim. Nie dość, że w tym czasie, kiedy na nim trenowałam, bardzo się rozwinęłam, bardzo dużo się nauczyłam i na pewno przybliżyłam się o krok do bycia tym miejscem, którym kiedyś finalnie chciała być, to też właśnie spełniłam swoje bardzo, bardzo, bardzo duże marzenie o zostaniu zawodnikiem i wystartowałam niejednokrotnie, a chyba byłam na 4 różnych zawodach. Tak, startowałam jakieś 10 razy w tym wszystkim, także to jest dla mnie naprawdę, jak na tak krótki czas i jak na tak ważne kroki, które podjęłam w kierunku tego, żeby nawet jako amator się rozwijać i żeby w ogóle postawić pierwsze kroki w sporcie wyczynowym, w sporcie jeździeckim, to dla mnie było naprawdę duże i ważne i jestem z siebie po prostu mega zadowolona. Także to był taki dobry czas i też mocno w tym czasie rozwinęłam swoją firmę Sumori Media. Mamy coraz to nowszych i większych klientów. Team mi się rozrasta. Ja też mam wrażenie, że w tym czasie, kiedy właśnie tak zebrałam trochę tej energii z tych relacji prywatnych, które mnie po prostu wykańczały i tak naprawdę tak w 100% postawiłam na siebie, na te treningi i na swoją pracę, to ja tak dorosłam, ja się tak, nie wiem, tak wyrobiłam w pewnym sensie, jakby wiadomo, nie mówiłam tutaj nigdy dużo o mojej pracy, ale dużo się dzieliłam z wami takimi moimi wątpliwościami, zagwozdkami, mówiłam wam dużo o takich właśnie moich insecurities, typu ten brak stawiania granic, typu takie wieczne poczucie, że jakby nie jest wystarczająco, no bo to są wszystko rzeczy, które wskazują na moje niepewności, tak? Jakby na moje problemy wewnętrzne, z którymi ja się zmagam. Ja teraz też właśnie jak tak wyrywkowo słuchałam niektórych odcinków z różnych sezonów, to wiecie, z mojej obecnej perspektywy jestem w stanie to tak bardziej trzeźwo ocenić i rzeczywiście widzę, jak daleką drogę po prostu przeszłam i że jestem tutaj w zupełnie innym miejscu, więc to są wszystko pozytywne rzeczy i jeżeli też, nie wiem, na ile po prostu pamiętacie te starsze odcinki albo być może też jakiś czas temu ich słuchaliście albo dopiero będziecie może chcieli słuchać, to myślę, że fajne jest to, że jakby każdy sezon, wiecie, ma co najmniej tą roczną przerwę zawsze i macie okazję słuchać mnie i gości, którzy no, są na różnych etapach swojego życia, którzy się po prostu rozwijają i mam nadzieję, że w takich właśnie może gorszych momentach albo w takich momentach po prostu zawahania to, że właśnie staram się zawsze być z wami transparentna i wpuszczać was chociaż trochę do tej swojej głowy, pomoże wam zrozumieć, że like it's always gonna be fine, obojętnie przez jakie gówno przejdziecie. No i ja też w takie gówno wdepnęłam, o tym zaraz, bo jeszcze zanim to powiem, to właśnie najważniejsza w sumie taka rzecz, którą ja cały czas czekałam, aż będę wam mogła o tym opowiedzieć, to jest to, że właśnie w końcu doszłam do takiego punktu, w którym ja byłam najszczęśliwsza, jaka kiedykolwiek byłam. Po prostu poczułam się dorośle, wyzbyłam się właśnie większości wątpliwości, o których mówiłam. Jakby mam wrażenie, że tak stanęłam na swoich dwóch nogach tak silnie, ale to też nie umniejszało tej mojej fantazji i ambicji, która mnie cechuje. I fajnie było poczuć po tylu latach dosłownie takiego jakby wykończenia, ale też takiej naprawdę ciężkiej pracy i takiego pędu, że jest takie miejsce, że jakby rzeczywiście można się tak poczuć spokojnym i szczęśliwym, chociaż jakby zawsze głodnym czegoś więcej. I to mnie jakoś tak też super motywuje, kiedy o tym myślę. I pamiętam, że właśnie jak pewnego dnia, tak mniej więcej właśnie rok temu się zorientowałam, że w sumie nigdy w moim życiu nie byłam szczęśliwsza niż teraz. Pomimo tego, że życie nie jest idealne i wiadomo, są rzeczy, których mi brakuje, to po prostu jakby I'm the happiest ever i nawet nie wyobrażam sobie, że mogłabym jeszcze jakby, w sensie nic by się nawet nie musiało zmieniać, to pamiętam, że właśnie tak pomyślałam, kurde, muszę to powiedzieć moim ludziom w podcaście, bo mam wrażenie, że to jest też takie coś, do czego wszyscy jakby razem dążymy i o czym wszyscy zawsze razem rozmawiamy i o czym niejednokrotnie pisaliśmy przez te wszystkie lata, także chciałam zrobić wam raport, że I made it, well, until I didn't, bo uwaga, w Generalnie zaczęło mi się troszeczkę sypać wszystko w marcu tego roku. Właśnie jakby musiałam zakończyć, jakby to powiedzieć, w sensie nie obijając za bardzo w bawełnę. Straciłam możliwość trenowania na tym Akim, którego bardzo pokochałam. Zresztą do dzisiaj czuję, że dosłownie jestem w żałobie. Mu się dzięki Bogu nic nie stało, ale właśnie zaczęłam się dowiadywać różnych rzeczy. Okazało się, że byłam po prostu mocno okłamywana. I no przede wszystkim z myślą o zdrowiu tego konia, ale też o moim zdrowiu, takim well-beingu psychicznym, wiedziałam, że muszę tą relację trenerską z jego właścicielką zakończyć, a to był no poniekąd wymóg mojego rozwoju z tym konkretnym koniem. I to była bardzo trudna decyzja i tak naprawdę to, co wydarzyło się potem, to dwa miesiące później, pod koniec maja miałam bardzo taki przerażający incydent zdrowotny, który rozpoczął falę różnych diagnostyk, różnych wizyt u lekarza, leczenia, które też sprawiło, że czułam się jeszcze gorzej i no tak naprawdę przez od końca maja tak naprawdę do września to niemal cały czas leżałam w łóżku. Potem we wrześniu było chwilę lepiej, znowu było gorzej i teraz tak naprawdę od miesiąca jest lepiej i gdzieś tam chciałabym powiedzieć, wracam w cudzysłowie do normalności, czyli do takiego bycia sobą, wiecie, pracy, treningów, bo przez od maja do października się w ogóle nie ruszałam. W sensie ja nawet nie mówię o jeździectwie, tylko ja generalnie mówię, że naprawdę ja leżałam głównie w łóżku. I wiecie, no dla mnie też powrót do normalności właśnie oznaczało, że chciałabym wrócić do nagrywania tego podcastu, bo ogólnie to nie jest tak, że powrót do normalności, to znaczy, że chciałabym wrócić do tego wszystkiego, co robiłam rok czy dwa temu, ale właśnie tak przez ten cały czas, który w tym łóżku spędziłam i w którym miałam trochę, wiem, że to zabrzmi tak bardzo klisze, ale w którym miałam okazję tak trochę zwalidować różne rzeczy, które się w moim życiu działy i zastanowić się, co z nich wyciągam, no to zrozumiałam, że właśnie tworzenie kontentu, szczególnie właśnie ten podcast jest czymś, za co po prostu jestem bardzo wdzięczna i co otworzyło mi wiele możliwości w życiu i co po prostu najzwyczajniej w świecie dawało mi bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Ogólnie wiem, że to teraz to wszystko, co dotychczas powiedziałam, brzmi tak bardzo niejaśnie, ale generalnie w kolejnym odcinku już za tydzień opowiem wam o tym właśnie, co się u mnie działo zdrowotnie, bo po prostu to jest dla mnie nadal bardzo ciężki temat i mam wrażenie, że dopiero teraz po no prawie ile minęło? No pół roku, tak? Jestem w stanie w ogóle jakoś tak bez większych emocji o tym rozmawiać i sobie z tym poradzić. Nie czuję się jeszcze właśnie w 100% dobrze, ale już mam nadzieję i tak czuję, że to jest taka ostatnia prosta, żeby po prostu poczuć się znowu silna i zdrowa. I nie chciałam tego tak mieszać tutaj. Nie chciałam też tego na was tak zrzucać w pierwszym odcinku, bo myślę, że to jest, że dla mnie przynajmniej to jest bardzo nieprzyjemny temat, a postanowiłam, że pomimo tego, że to nie jest dla mnie łatwy temat i no, pod wieloma względami wolałabym o tym w ogóle nie mówić i już to zachować dla siebie, to jakby i moi znajomi, którym o tym opowiadałam, i ja sama poczuliśmy, że to w ogóle jest ważne, żeby się o tym z tym podzielić, bo myślę, że realnie mogę co najmniej kilku osobom pomóc w tym, żeby oni się zdiagnozowali albo żeby zaczęli zwracać uwagę na takie małe rzeczy, które już mogą teraz wskazywać na to, że zaraz coś się wydarzy. Także dopełnię wam ten obraz w przyszłym tygodniu. Dzisiaj nie ma miejsca na smutek i właśnie obiecałam wam, oprócz tego, że będzie update i że to będzie krótki odcinek, że mam w tym wszystkim jeszcze dla was temat, bo właśnie w tym całym takim moim powrocie do zdrowia i w tym takim, mam wrażenie, powrocie do tego punktu, w którym byłam rok temu, czyli taka najszczęśliwsza ever. Wiadomo, teraz mam to za taki trochę taką wytyczną, bo wiem, jak mogę się czuć. Ja tego nigdy wcześniej nie wiedziałam, ale to odkryłam. To właśnie w terapii teraz przerabiamy takie wątki jakby mindfulness i bycia wdzięczną, tego takiego gratefulness. I wydaje mi się, że zanim dojdę do punktu, w którym rzeczywiście będę mogła jakoś tak aktywnie, znaczy bo mi terapeuta nawet namawiał mnie, żebym może znalazła sobie jakiegoś takiego coacha od mindfulnessu. Nie wiem, gdzie taką osobę w ogóle znaleźć i jakby to miało wyglądać. Jestem jak zwykle otwarta na coś takiego, ale stwierdziłam, że zanim dojdę do punktu, w którym rzeczywiście poczuję, że jestem osadzona taka tu i teraz i moje myśli nie wędrują ani w przyszłość, ani przede wszystkim w przeszłość, co w tym momencie jest jeszcze dla mnie trochę trudne, to właśnie może takim pierwszym stopniem do tego jest uczenie siebie samej na nowo tego, jak być za pewne rzeczy wdzięczną, bo właśnie w ostatnich miesiącach to zostało mnie takie troszeczkę zaburzone przez to, że no, dużo rzeczy po prostu musiałam zakwestionować. Zakwestionowałam siebie, swoje ciało, życie ogólnie i właśnie ostatnio Słuchajcie, byłam na spacerze z moim psem, bo, aha, tego chyba wam nie powiedziałam, a propos nowych rzeczy. Mam pieska, mam 7-miesięcznego cockera spaniela angielskiego o imieniu Theodor. Sama go tak nazwałam i to imię tak do niego pasuje i on jest w ogóle cudownym aniołkiem. To jest mój pierwszy pies ever, wcześniej miałam tylko chomika. No i wiadomo, jestem koniarą, więc no jakby ogólnie lubię zwierzęta, ale jakoś tak... No, nigdy tego psa nie miałam i to też była dosyć spontaniczna decyzja, czego ogólnie nie popieram. Nie uważam, że zwierzęta kiedykolwiek powinny być spontaniczną decyzją, ale właśnie może też w przyszłym tygodniu po prostu o tym wspomnę, bo to też trochę było związane z tymi moimi przejściami zdrowotnymi i absolutnie nie żałuję. Theodor jest cudownym stworzeniem, jest takim wymarzonym psem z obrazka, którego po prostu każdemu życzę, bo jest... ciepły, grzeczny, towarzyski, kocha ludzi, kocha pieski, jest po prostu taki dorany przyłóż, ale też nie brakuje mu takiego charakteru, no nie, co ja po prostu bardzo lubię, no jest naprawdę z nieba zesłany i właśnie tutaj leży mi pod nogami, więc jak on być może się obudzi czy coś i będzie tutaj coś szeleściło, to znaczy, że on mi tutaj łazi i próbuje się z wami witać. W każdym razie, słuchajcie, byłam ostatnio właśnie z nim na spacerze, była jakaś tam 6:30 czy 7 rano, jeszcze przed zmianą czasu, więc I wiecie co? Szłam jak gdyby za blokiem nauczycielki, która uczyła mnie kiedyś prywatnie angielskiego i właśnie tak sobie pomyślałam, w sumie nie widziałam nigdy jej domu właśnie tak od tyłu i tak zaczęłam się zastanawiać, gdzie ona teraz jest, jak ona się w ogóle nazywa, bo wiem, że wyszła za mąż i tak pomyślałam, że to jest takie ciekawe, że ona była w sumie taką ważną częścią mojego życia i przyczyniła się do największego mojego takiego rozwoju, jeżeli chodzi o język angielski, który no okazał się być bardzo ważnym w moim życiu, no bo jak wiecie, już od lat tak naprawdę w dużej mierze pracuję po angielsku, większość moich znajomych jest z zagranicy, ja też mieszkałam w tym Londynie i tam studiowałam, no i w ogóle mam wrażenie, że ten angielski gdzieś tam się zawsze tak do mnie kleił i też zbierałam za niego dużo pochwał. No i właśnie tak nie uczyłam się go ogólnie nigdy dużo, rzeczywiście muszę przyznać, że mam taką łatwość do języków, więc to jest być może mój przywilej, no ale ta pani Lucyna, ona mnie jakby tak dużo nauczyła i tak pomyślałam, kurde, w sumie to jest takie ciekawe, że ja nawet nie wiem, gdzie ona jest, gdzie ona mieszka, co w ogóle w tym momencie w życiu robi, czy jeszcze uczy angielskiego, ale tak w sumie to właśnie jestem wdzięczna za to, że trafiłam na nią, na swojej drodze, no bo dzięki niej nauczyłam się takiego skilla, który no poniekąd pod wieloma względami tak naprawdę zmienił moje życie. No i tak zaczęłam się właśnie zastanawiać nad tym, co to w ogóle jakby znaczy być wdzięcznym, bo czasami mam takie momenty, szczególnie właśnie kiedy tak troszeczkę taki niepokój mnie ogarnia, że przypominam sobie o tym takie, hej, oddychaj, rozejrzyj się, zastanów się, jak pomyśl sobie, jak fajnie jest tutaj być i niekoniecznie jestem w stanie to tak od razu poczuć, a właśnie potem czasami, nie wiem, idę z psem na spacer i po prostu taka mała rzecz mnie trochę rozczuli i tak w sobie myślę, że o, ale fajnie, ale kurczę, dobrze, że tak się wydarzyło, rzeczywiście jakbym nawet miała możliwość, żeby tej kobiecie powiedzieć jeszcze raz dziękuję, to bym to zrobiła, bo w sumie to pewnie nawet ja kiedyś, jak do niej poszłam na ostatnią lekcję, pewnie nawet nie spodziewałam się, że to jest moja ostatnia lekcja i to jest ostatni raz w moim życiu, może kiedy ją zobaczę, no nie? W ogóle mam wrażenie, że wdzięczność jest takim bardzo budującym uczuciem. U mnie powoduje, w momencie, kiedy ja sobie zdam sprawę z tego, że o właśnie odczuwam wdzięczność względem kogoś lub czegoś, to od razu się czuję taka szczęśliwsza. No i pomyślałam, okej, jak mogę czuć to częściej? Jak mogę bardziej zacząć doceniać siebie i swoje środowisko właśnie w czasie, kiedy nie przychodzi mi to najłatwiej ze względu na różne inne problemy. I zrozumiałam wtedy, albo raczej złapałam się na takim toku myślenia, że jak moje życie wróci do swojej równowagi takiej, jaką miałam, kiedy było najlepiej, kiedy byłam najbardziej szczęśliwa. Nie wiem, czy właśnie słyszeliście, jak mój pies tak westchnął, bo leży mi tutaj dosłownie pod mikrofonem. No i właśnie... Chwilę później tak zrozumiałam, że to chyba nie chodzi o to, żeby teraz znowu zbudować sobie taki idealny zamek z piasku, no bo trochę tak jest, nie? Że może być wszystko super, ale to jest nadal tylko piasek i jak przyjdzie jakiś wiatr, to on troszeczkę się posypie albo skruszy. Tylko właśnie, że chyba szukanie albo raczej praktykowanie takiej wdzięczności na takim codziennym poziomie i karmienie się tą wdzięcznością, bo właśnie zrozumiałam, że to jest dla mnie ważne, że ja się nią trochę muszę karmić, znaczy muszę, no chciałabym. Nie polega na tym, że ja tutaj szukam jakichś idealnych po prostu schematów, tylko właśnie, że szukam takich małych momentów. I wydaje mi się, że to jest to, co wydarzyło się wtedy, kiedy zobaczyłam balkon tej mojej byłej nauczycielki i zaczęłam myśleć o takich właśnie małych rzeczach, albo nawet zaczęłam sobie dawać takie, wiecie, 5 sekund w ciągu dnia, kiedy na przykład wychodzę od siebie z biura. O, kolejna nowa rzecz w moim życiu. Mam biuro w wieżowcu na ostatnim piętrze, na 13 piętrze. Nie jest to jakiś super wysoki wieżowiec, ale jest mega cute. I wiecie, mam 2 Starbucksy w okolicy. I'm still a Starbucks girly, więc pomimo tego, że w ogóle mam 3 ekspresy w biurze, bo 2 w kuchniach i mam jeden taki jeszcze swój u siebie normalnie w biurze kolbowy, to i tak schodzę do Starbucksa. Także porozmawiajmy o konsumpcjonizmie. Teodor, co mi tutaj sapiesz? Sorry. No i właśnie w momencie, kiedy, wiecie, zjeżdżam tą windą, idę po tą kawę, tam trochę słońca mi przez chmury przebłyśnie, to jestem taka... Fajnie, fajnie, że jesteś w tym miejscu, jakby sama siebie tutaj doprowadziłaś. I to są takie właśnie... Sorry, ale mi się wydaje, że on tutaj zaczyna się budzić i chyba chce się z wami bardzo przywitać, bo się zaczyna tarzać na plecach. Musiałam skończyć na chwilę nagrywać i sprawdzić, czy u niego wszystko jest okej. Także wybaczcie, jeżeli on tutaj będzie jakieś odgłosy wydawał. W każdym razie właśnie wracając do tej praktyki wdzięczności. Po pierwsze, sama szukam sobie takich momentów, w których, znaczy albo inaczej, przypominam sobie w najbardziej randomowych momentach, żeby stanąć, wziąć głęboki oddech i się rozejrzeć. I takie właśnie mindfulnessowe podejście pomaga mi siebie uspokoić, tak wyregulować i pomyśleć, jak fajnie. Kolejny element tego to jest w ogóle cisza, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy znowu po prostu na świecie dzieje się tyle złych rzeczy, czy ta sytuacja na przykład w Gazie, która po prostu łamie mi serce i nie wiem, leżę sobie w wannie i myślę, Jezus, jestem taka szczęśliwa, że to nie ja jestem uwięziona w Gazie i że to nie ja mam bomby spadające mi na głowę i to jest po prostu coś, za co mogę być wdzięczna, że urodziłam się tu, a nie tam, że takie są moje warunki życia, a nie inne. Kolejny element tego wszystkiego to jest na przykład, to są ludzie w moim życiu, tak, że wiadomo, szczególnie z jakimiś osobami, z którymi znamy się bardzo długo, albo z rodziną, to też jest w ogóle bardzo ważna lekcja moich ostatnich, myślę, że 2-3 lat, że jakoś tak postarałam, chyba nawet kiedyś o tym mówiłam, że tak staram się na nowo, albo w ogóle po raz pierwszy tak nauczyć mojej rodziny, w tym sensie, że wiecie, no jak się rodzicie w jakiejś rodzinie, jak macie swoich rodziców, macie swoje ciocie, wujków, dziadków i tak dalej, no to jesteście w pewnym sensie na nich zdani i po prostu akceptujecie to, jakimi ludźmi są i jaką macie relację, ale niekoniecznie próbujecie ją kreować. I właśnie ja pomyślałam, że kurczę, jestem dorosła i ja też mam na to wpływ i chciałabym ich poznać i chciałabym nauczyć się z tych relacji czerpać jak najwięcej. Więc właśnie szukam tej takiej wdzięczności po prostu w takich momentach, kiedy z kimś rozmawiam i sobie myślę, ale fajnie, że pomimo tego, że jesteśmy różni, to w sumie jakby jesteśmy razem. To znowu, to może brzmieć tak trochę klisze i w ogóle według mnie takie mówienie o byciu mindful i grateful tak zawsze trochę będzie brzmiało, ale mówię to właśnie z perspektywy osoby, która w tym roku po prostu bardzo dużo przeszła i nawet siedzenie tutaj przed mikrofonem dosłownie z uśmiechem na twarzy, z moim psem, który mi się wdrapuje na kolana i jak gdyby odczuwanie tej chęci, że chcę ten program nagrywać, to jest naprawdę dużo, patrząc na to wszystko. I to mnie też prowadzi do ostatniego punktu. Mianowicie dla mnie takim właśnie elementem praktykowania wdzięczności jest też nagrywanie tego, Teodor, nagrywanie tego podcastu, bo oczywiście nie tylko nagrywanie tego podcastu, ale zrozumiałam, że moja osobowość kwitnie. Ja jestem szczęśliwa, kiedy mam jakieś takie kanały do ekspresji, kiedy mogę tworzyć, kiedy mogę się dzielić i wiem, że nie jestem najbardziej systematyczną osobą na świecie pod tym kątem, że to nie jest tak, że tworzę odcinki cały rok i rzeczywiście co tydzień murbeton się tutaj coś pojawia, ale z drugiej strony właśnie zrozumiałam, że przez te wszystkie lata, kiedy już tak naprawdę tutaj z wami rozmawiam, to jest jeden z najfajniejszych jakby dotychczasowych projektów mojego życia, chociaż jest to taki passion project, na pewno nie jest to nic wielce przychodowego, ale niemniej po prostu jeden z najbardziej satysfakcjonujących, bo poznałam tyle ludzi przez ten program. Dosłownie zawarłam przyjaźnie przez ten program, poznałam tyle osób z was, jakby do dzisiaj widzę was na Instagramie i dokładnie wiem, że znam was przez ten podcast i wiem, nie wiem, gdzie pracujecie, z czym się zmagaliście i tak dalej. To jest coś, za co jestem super, super wdzięczna, szczególnie w tych czasach, kiedy myślę, że bardzo łatwo żyć w izolacji i to jest może też w ogóle temat na osobny odcinek, ale zauważyłam, że takie pokłosie COVID-u właśnie to jest ta izolacja, nawet dla mnie, chociaż myślałam, że mnie to już nie dotknie. Także słuchajcie, ja w tym momencie stawiam kropkę, jeżeli chodzi o to, co chciałam wam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że było tutaj trochę ładu i składu i że poczuliście, że teraz jesteście zupdate'owani. W kolejnym odcinku opowiem wam, co się u mnie wydarzyło i to będzie odcinek mówiący o zdrowiu i mam nadzieję, że zainspiruje was do tego, żeby rzeczywiście się temu zdrowiu przyjrzeć i trochę o siebie zadbać. Jeżeli chodzi o... za 2 tygodnie to jeszcze dodam, mamy odcinek z gościem i właśnie w tym temacie, tak jakby gości, tego jak ten podcast ma być prowadzony, to tak jak wspomniałam na początku, teraz już nie pamiętam, czy mówiłam o tym, jak chcę go prowadzić, ale na pewno mówiłam, że zastanawiam się, o czym chciałabym tu rozmawiać i tak sobie myślę, że początkowo ten podcast był popularny z tego, że po prostu no w sumie w każdym prawie odcinku miałam gościa. W międzyczasie wy też bardzo często prosiliście, żeby było więcej tych odcinków solo i one nawet przygoniły swoją popularnością nie jeden odcinek ze sławnym gościem, co oczywiście jest super dużym komplementem. Wydaje mi się, że po takiej przerwie musimy się znowu trochę ze sobą zgrać. Myślę, że tak samo jak ja dużo przeżyłam, to i wy też. I po prostu musimy zobaczyć, czy nadal jesteście tym zainteresowani, czy nie, ale zdecydowanie chciałabym tutaj wstawiać też więcej odcinków solo. I po prostu nawet w krótszym formacie wrzucać nam jakieś takie wspólne tematy na ruszt, o których możemy sobie potem dyskutować, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek. Ale nie mówię, że nie będzie odcinków z gośćmi, tylko gdzieś tam też pracuję cały czas nad tym, o czym bym chciała rozmawiać i chciałabym, żeby to było jeszcze bardziej w takiej formie dialogu, aniżeli wywiadu. Znaczy od początku mówiłam, że ja tutaj wywiadów nie chcę robić, ale wiadomo, jak to wychodzi, jeżeli zapraszacie kogoś szczególnie bardziej znanego od siebie. No i jednak próbujecie się odwoływać do doświadczeń tych osób. Także słuchajcie, jeżeli wy też macie jakieś prośby albo pomysły na to, jak o czym byście w ogóle chcieli posłuchać, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, bo oczywiście macie prawo po takim czasie, to piszcie do mnie na Instagramie albo teraz właśnie na Spotify'u też jest taka opcja. Ja tutaj wam wrzucę pytanko, gdzie możecie pisać jakby takie spostrzeżenia i komentarze, więc możecie tam albo odpowiedzieć na pytanie, które wam zadam, albo jakąkolwiek wiadomość wpisać. Ja i tak wszystko z tego czytam i to publikuję, także będę to brała pod uwagę. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj dla was nagrać ten odcinek i cieszę się, że będziemy się teraz znowu regularnie co tydzień słyszeć bez daty końcowej. 3 sezon planowałam tam na x odcinków, które w sumie zrealizowałam, nawet kilka więcej, a tutaj teraz mówię, że nie mam jakiegoś, powiedzmy, deadline'u. Nie mam tak, że chcę nagrać 10 odcinków, a potem koniec i przerwa. Tylko rzeczywiście chciałabym teraz tworzyć jak najdłużej. Oczywiście jak najbardziej regularnie, nie mówię, czasami pewnie będzie tygodniowa przerwa, ale tak szybko się tym razem mnie nie pozbędziecie. Także słuchajcie, słyszymy się za tydzień. Jeżeli cieszycie się na powrót The Self-Aware Podcast albo właśnie pierwszy raz go słuchaliście i wam się podoba, to byłabym ogromnie wdzięczna, jakbyście się tym odcinkiem albo w którymkolwiek z waszych ulubionych odcinków podzielili z kimś bliskim i jakbyście dali w Spotify recenzję temu podcastowi. Możecie tam dać od 1 do 5 gwiazdek. Ogromnie jestem za was wdzięczna, ogromnie was kocham. Słyszymy się za tydzień i życzę wam bardzo, bardzo, bardzo miłego dnia. Pa!